To na początku odniesiemy się do poniedziałkowej sytuacji z oponą, jeśli pozwolisz.
Tak, koniecznie trzeba podziękować wszystkim za troskę.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 157. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno. W poniedziałek nie było live'u, bo złapałaś gumę i nie dojechałaś. I potem, gdy wrzuciłem informację na Facebooku, że odwołujemy live'a i jeszcze zdjęcie, jakie dostałem od ciebie, bo najpierw był telefon, o i co to będzie, nie zdążę, mam problem, więc odwołaliśmy live'a, napisałem taką informację na Facebooku, a pod nią było mnóstwo takich ciepłych, wspierających komentarzy i dzisiaj, gdy rozmawialiśmy, słuchajcie, to Katarzyna powiedziała, że się wzruszyła, gdy je przeczytała.
Tak, ja w ogóle tak po prostu zupełnie przez przypadek zobaczyłam zdjęcie mojego samochodu w internecie i ja nie wiedziałam, że Jacek, ty wrzuciłeś to, wiesz, i przeczytałam te wszystkie podpisy, te wszystkie komentarze i po prostu było mi tak miło, dziękuję wam. Prawda jest taka, że ja oczywiście miałam buty, które były całkowicie nie do tego, żeby odkręcić koło. A na szczęście Albert był ze mną i do czasu, jak przyjechała pomoc, to koło zostało odkręcone, ale za to nie widzieliśmy, jak użyć tego lewarka. Tak to się nazywa? Lewarek? Tak?
Mm-hmm. Lewarek, podnośnik.
No, nie wiedzieliśmy, jak tego użyć. To żeśmy tutaj już polegli, ale na szczęście wtedy przyjechali już nasi ratownicy w postaci dwóch Dawidów, kamerdynera i ogrodnika. Ale najlepsze było to, że to jest Anglia. Przyjechała policja, popatrzyła na nas i pojechała dalej.
Myśleli, że rozbiliście obóz jakiś taki, a to nie, to tylko awaria. No. Dobrze, Katarzyno, to przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego podcastu. To w zasadzie można powiedzieć druga część września w ogrodzie. W poprzednim odcinku polecamy wam go bardzo serdecznie sprzed tygodnia. Omawialiśmy wrzesień w warzywniku, w ogrodzie warzywnym, w ogrodzie użytkowym. I dzisiaj przenosimy się na ten bardziej... Ładne to złe słowo, bo warzywnik przecież też jest piękny, ale na tę część ozdobną, na rabaty ozdobne i na trawnik, bo we wrześniu sporo można zrobić. Jeśli pozwolisz, zacznijmy od trawnika. Zacznijmy od trawnika, bo od połowy sierpnia często mówiło się, w tym roku to rzeczywiście wrzesień jest znakomity do tego. Po pierwsze, żeby zakładać ten trawnik, a po drugie, trzeba pamiętać o pewnych pracach jesiennych, które trzeba by było wykonać na tym warzywniku. To co? To może od zakładania warzywnika byśmy zaczęli, bo to jest wrzesień, to jest dobry miesiąc, jeśli ktoś myśli o założeniu bądź jakiejś takiej większej regeneracji trawnika.
Warzywnika czy trawnika?
Trawnika. A ja mówię warzywnika? No. Widzisz? Widzisz, bo mnie ciągnie
no,
cały
w sercu
czas na
masz warzywnik.
Przed chwilą byłem... Nie, przed chwilą byłem, zebrałem koszyk pomidorów. Ach, i to dlatego
super.
Przed rozmową.
Ja też mam w sercu warzywnik, dlatego że ja cały dzień pisałam na temat mikroorganizmów warzywników w mojej książce, którą piszę. Także ja też myślę o warzywniku, ale trzeba się przenieść te części ozdobne bardziej. Tak, trawnik, ale myślę, że też warto by było powiedzieć kilka słów o łąkach. Ale to za chwileczkę, po trawniku. Tak, teraz po prostu pogoda już jest o wiele lepsza na to, żeby zakładać trawniki nowe albo pielęgnować trawniki już istniejące. Ja, no my w ogóle raczej nie namawiamy was na używanie nawozów na trawnikach, może najwyżej jakieś mieszanki na przykład z kompostem, albo czy coś takiego, tak, żeby zasilić życie mikroorganizmów i dodać mikroorganizmów do istniejących trawników. Żadnych nawozów wam nie polecamy, ale na pewno właśnie warto zobaczyć, na przykład jeżeli wydaje wam się, że trawnik jest, nie, no już nie jesteście zbyt zadowoleni z tego trawnika, jeżeli uważacie, że tam jest dużo może mchu, może jakichś takich miejsc, jakichś dziur, po na przykład po kretach, tak, no bo to akurat u mnie coś się zdarza, albo po psach, które kopią za kretami, albo z różnych innych powodów, których jest na pewno wiele, to teraz jest właśnie ten moment, kiedy moglibyście wziąć te tak zwane japonki, tak, czyli te grabie, takie rozczapieżone, metalowe,
druciane
tak, i no, powiem wam szczerze, że to nie będzie łatwe, to będzie tak troszeczkę, można przy tym zjeść parę pączków, żeby potem od razu zrzucić te pączki, kilka kalorii, porządnie wygrabić tą trawę, albo chociażby w miejscach, gdzie macie jakieś podejrzane plamy, albo w ogóle nie macie trawnika, także to można wszystko ładnie wygrabić i to jest bardzo satysfakcjonujące, słuchajcie, bo w bardzo szybkim czasie, chociaż jest to, tak jak mówię, jest to troszeczkę zadyszkę się ma po takim czymś, ale jest to nieszalenie satysfakcjonujące, ponieważ szybko nastąpi rezultat. Będziecie mogli wtedy zrobić mieszankę, najlepiej kompost, z taki przesiany kompost. Jeżeli używacie ogrodowego kompostu, to żeby nie było tam zbyt dużych kawałeczków, bo przecież do tego będziecie wysiewać nasiona, tak? Także przesiany kompost można spokojnie pomieszać z piaskiem, dlatego że to nie musi być 100% kompostu, dlatego że trawa będzie rosła i tak we wszystkim, tylko że warto dodać tych mikroorganizmów, które pochodzą z kompostu. I to w bardzo, bardzo, bardzo cieniutko rozrzucić po całej powierzchni trawnika. Dobrze by było potem to jeszcze rozgrabić, bo może w niektórych miejscach będzie więcej, w niektórych będzie mniej. I do tego nie tylko w tych dziurach, gdzie był ten kret czy kto inny, ale jeszcze w innych miejscach pomiędzy tymi źdźbłami trawy rozrzucić nasiona. I teraz tak. To mogą być nasiona trawy, jeżeli chcecie utrzymać taki normalny, jak to się mówi, uniwersalny trawnik, czyli jeżeli to ma być zielony trawnik, ale też są teraz, to znaczy teraz też jest dobry moment, żeby dosiać inne nasiona.
To za chwilę, bo dochodzisz do łąki kwietnej, tak? Czy
nie, jeszcze chciałam powiedzieć
o białej koniczynie.
Tak, jeszcze chciałam powiedzieć o białej koniczynie. Dobrze, dlatego że dużo osób, nie wiem jak z tobą Jacku, ale jak chodzimy po ogrodzie wzgorzałym, często opowiadam o tej koniczynie i ludzie się bardzo tym interesują. I można dodać około 10% nasion koniczyny. Wiadomo, że to będzie troszkę inaczej, trochę łatwiej sobie policzyć, jak po prostu dorzucacie tych nasion. Ale to nie koniczyna, nie mikrokoniczyna, ponieważ mikrokoniczyna się nie sprawdza z tego powodu, że ona jednak wypada bardzo często, ona jest maleńka. I no, ona w porównaniu, no, przy szybkim wzroście trawnika, to ta mikrokoniczyna troszeczkę odpada w przedbiegach, że tak powiem. A oczywiście czerwona koniczyna, która jest świetnym nawozem zielonym, wieloletnim, to kończa czerwona rośnie znowu szybciej niż trawa. Ja tutaj mam koniczynę czerwoną na moim trawniku w Toadpool, ponieważ ja mam bardzo dużo tutaj zajęcy. I zające często tą koniczynę rozsiewają. Więc ja póki koszę trawę, to już tu i ówdzie mam takie ładne kępki dużej, dużej koniczyny. No wiadomo, że na razie liście, potem dopiero kwiat, ale ta optymalna koniczyna to jest właśnie ta biała. Także jeżeli dosiejecie białej koniczyny do trawnika, albo jeżeli wysiejecie około 10% ilości nasion przy wysiewie nowego trawnika, to po pierwsze, jeżeli będą upały, jeżeli trawnik zacznie zamierać, zacznie zasychać, bo wiadomo, że on później dojdzie do siebie znowu za kilka tygodni, ale może na kilka tygodni zbrązowieć z wrażenia, to słuchajcie, wtedy na prowadzenie wyjdzie ta koniczyna i zobaczycie, że te zielone liście koniczyny pięknie będą rosły, bo one lubią takie warunki i tak naprawdę wasz trawnik będzie nadal wyglądał zielono. Tu i ówdzie mogą zacząć pojawiać się kwiaty i to też jest piękne i to jest bardzo naturalne. A druga sprawa, bardzo, bardzo ważna i to jest jeden z tych cudów natury, że oczywiście koniczyna jest rośliną motylkową i pobiera wolny azot z powietrza, który magazynuje w swoich korzeniach i ten azot jest później dostępny dla wszystkich innych roślin, które rosną razem z koniczyną. W związku z tym, słuchajcie, trawa może sobie brać azotu ile chce, a jak wiadomo, trawa lubi azot, ponieważ azot odpowiada za części zielone roślin, więc tutaj jest marriage from heaven, czyli małżeństwo z nieba, tak jak to się już po polsku tak nie
brzmi. Jakakolwiek mieszanka trawy, nawet takiej najprostszej trawy, do tego 10% dodajemy nasion białej koniczyny i taką mieszanką wysiewamy nowy trawnik, bądź regenerujemy takie miejsca. Można też dosiać samą białą koniczynę. To nie chodzi o to, żeby było gęsto wysiane nasiona, tak, bo jak mówię, to jest około 10%. Ta biała koniczyna, oprócz tego, że to, co mówiłaś, gromadzi azot w korzeniach, to ona także głębiej się korzeni.
Tak,
przez
inne rośliny.
Trawy. Przez co, gdy właśnie trawa robi się żółta w susze, to koniczyna, która głębiej się korzeni, jeszcze korzysta z tych składników, z tej wody zgromadzonej niżej i dlatego dłużej jest zielona i albo jest zielona trawa, albo jest zielona koniczyna, a ogólnie mówiąc, trawnik jest zawsze zielony. Zawsze, gdy oprowadzam, to oprowadzam po twoim ogrodzie, to prowadzę właśnie na trawnik, żeby o tym opowiedzieć, bo to jest właśnie rozwiązanie, bardzo ekologiczne rozwiązanie na dzisiejsze czasy. Powiedziałaś o grabiach, japonkach, ja tylko dodam dla mniej że tak powiem, zaangażowanych albo tych, którzy mają mniejsze siły, że można po prostu wziąć wertykulator i przejechać po trawniku, tylko chodzi o to, żeby niezbyt głęboko.
Tak,
teraz
tak,
teraz
troszkę
nie
bardziej.
Głęboko. Nie wertykulujemy głęboko, te noże ustawiamy dosyć płytko, żeby po prostu tylko przy samej glebie przejechać te kępki traw, żeby wyczyścić te stare źdźbła, ten mech. Nie chodzi o to, żeby wbić się głęboko w glebę, żeby przecinać korzenie. Także co powiedziałaś istotnego, że nie używamy w tej chwili nawozów, czyli idziemy w poprzek powszechnym reklamom teraz, Katarzyno, bo teraz wszyscy mówią, jak trawnik, to nawozy jesienne bez azotu, ale tam ważny jest fosfor, który rozkorzeni, który da siłę korzeniom roślin, a to nie fosfor, jak mówisz, da siłę korzeniom i siłę trawie w przetrwaniu zimy i pięknym wzroście w przyszłym roku, a właśnie życie, a właśnie te bakterie, cienie, grzyby, które dostarczamy wraz z kompostem.
Tak, ja staram się właśnie opisać w tym rozdziale, który teraz piszę do książki, tak bardzo przystępnie ten cały proces, o co chodzi. Ja bardzo też dużo się sama uczę, pisząc tą książkę, bo jakoś tak jak to położę, że tak powiem, na laptopa, nie na papier, tylko na laptopa, to jakoś sobie to mogę łatwiej też sama dla siebie zrozumieć. I to, ja, słuchajcie, to nie jest takie łatwe na pierwszy rzut oka do zrozumienia, ponieważ to jest coś dla nas całkowicie takiego, no, nieznanego, tak? Tak jak mówisz, normalne jest pójść do sklepu, kupić nawozy, tak za bardzo nie wiedząc co i jak, ale no bo nie potrzebujemy, przecież nam się mówi, co trzeba zrobić. Ale
tak,
słuchajcie...
Na opakowaniu ma być napisane jesienne i takie
tak,
używamy teraz
dokładnie.
Od 15 sierpnia, tylko te z napisem jesienne nawozy.
Tak, a tak naprawdę, no co ja wam tutaj będę dużo mówiła, no nawozy to jest ogromny biznes, tak, także oni będą mieli najpiękniejsze reklamy, najmądrzejszych marketingowców, którzy nam będą to tak pokazywać, że w końcu i my z Jackiem pójdziemy po nawozy sztuczne, bo będą tacy przekonywujący. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że w ogóle nie trzeba nawozić roślin nawozami. W ogrodzie warzywnym, gdzie uprawy są bardzo intensywne, gdzie próbujemy mieć 3 plony pod rząd w tunelu na zewnątrz, to wtedy pomagamy troszeczkę, jeszcze dajemy tak zwanego kopniaka tym roślinom, używając nawozów naturalnych. Ale tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli troszkę cierpliwości i gdybyśmy nie panikowali i gdybyśmy tylko używali kompostu, to albo innej przekompostowanej materii organicznej. O, właśnie przypomniało mi się coś, muszę sobie zapisać, żeby zapisać to w książce. To chcę właśnie zapisać, teraz wam powiem, że kompost jednak z tych wszystkich materii organicznych, na przykład, wiecie, no co innego może być, przekompostowane zrębki, przekompostowane nakora, przekompostowane na przykład to, co skosicie z waszych łąk, tak? Albo nawet z trawnika, który troszkę wyrósł za bardzo, tak? Już był trochę suchy, więc nie z tego zielonego, tylko z tego takiego mieszanego. To, co zrobi się w kompostowniku, będzie najbardziej wartościowe w porównaniu z tymi innymi ściółkami, dlatego, że tam będzie jak największa ilość różnych materiałów, a różne materiały to będą różne mikroorganizmy i wiadomo, że im większa bioróżnorodność w jakimkolwiek, na jakimkolwiek poziomie świata, życia, gleby, ogrodu, tym lepiej. Dlatego to jest bardzo ważne, dlatego później on jest taki wartościowy, tak, ten kompost. I słuchajcie, te mikroorganizmy w kompoście sobie żyją, tak, one tam miały ucztę, ponieważ przekompostowały, tak, zjadły i zmieniły i potem je wydaliły. Te wszystkie obierki od ziemniaków, czy cokolwiek tam rzucaliście na ten kompost. I później, jak wy ten kompost dodacie do ziemi, to dodacie właśnie te mikroorganizmy, tą szczepionkę życia, tak? To nie jest nawóz. Kompost to nie jest nawóz. To jest coś, co umożliwia roślinom pobieranie nawozów w zupełnie naturalny sposób właśnie za pomocą mikroorganizmów, które będą w tej ziemi. I zobaczcie, jeżeli w łyżeczce kompostu jest milion mikroorganizmów, ja nie mówię, że milion różnych gatunków, tak, tam pewnie z kilkaset tysięcy, ale milion osobników, tak, no to ile tego kompostu trzeba mieć tak naprawdę w ogrodzie? My tak na dobrą sprawę tego kompostu ładujemy pewnie 1000 razy za dużo, ale no wiadomo, jak to jest. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Jak miarka zawsze musi być troszkę przelana.
Szczupkiem. Zawsze musi być
dokładnie.
Szczupkiem, a nie płaska.
Ale słuchajcie, jak te mikroorganizmy są w glebie, to nawet nie musicie tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, że my ściółkujemy kompostem i warzywniki, i ogrody ozdobne, również z innych powodów, żeby zatrzymać wilgoć w glebie, żeby chwasty nie rosły, ale ze względu na zasobność, to na dobrą sprawę, jeżeli raz dodacie mikroorganizmów do waszego ogrodu przez dodanie kompostu, to później te mikroorganizmy tam będą. Jeżeli tylko nie będziecie na to lać chemii, zabijają się mikroorganizmy, jeżeli tylko będziecie mieli w ogrodzie rośliny, dlatego że mikroorganizmy potrzebują korzeni, tak? Dlatego że mikroorganizmy jedzą oprócz materii organicznej martwej, tak? Czyli tego kompostu, które dostały i z tego na przykład listka, co spadnie, się rozłoży na ziemi, tak? Dlatego nie ma co też tak, wiecie, natarczywie sprzątać te nasze ogrody w tam, gdzie się da, tak? W niektórych miejscach, ale one również jedzą dzięki fotosyntezie roślin, tak? To jest taka wymiana niesamowita. Dlatego jeżeli będą te mikroorganizmy w glebie, jeżeli nie będzie suszy, bo jak jest susza, to wtedy mikroorganizmy również cierpią, tak? Dlatego dobrze jest, żeby różnych gatunków mikroorganizmów było dużo, 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 dlatego że nie wszystkie szlak trafi, tak? Jakieś zostaną i te rośliny będą nadal karmione. Także tylko wystarczy, żeby była żywa ziemia i wtedy nie nawozimy żadnym nawozem, nawet organicznym. I to się tyczy właśnie trawnika, o którym przed chwileczką mówiliśmy. Jeżeli dacie radę rozrzucić po tym trawniku raz na kilka lat kompost i że nie będziecie rzucać żadnej innej chemii do zabijania chwastów czy czegoś innego, to naprawdę, jeżeli będziecie mieli dużą bioróżnorodność w ogrodzie, na terenie działki, dlatego że, tak jak mówię, różne mikroorganizmy w różnych korzeniach żyją i wtedy będzie wszystkiego więcej, a więcej tym lepiej, to są, ja oglądam często filmy z Nowej Zelandii, z Australii, bo tam bardzo mocno rozwinięta jest permakultura, takie leśne ogrody i tam naprawdę oni tego nie nawożą dodatkowo nawozami żadnymi naturalnymi, tylko i wyłącznie kompost i w takich bardziej kompost, ale też zielone nawozy, tak, po prostu i to permanentne, takie, które wieloletnie, ale też po prostu pozwalają roślinności tam, gdzie padnie, że tak powiem, to żeby leżała i się sama też rozkładała, tak? Tylko że my robimy to w sposób kontrolowany w kompoście, dlatego że chcemy to osiągnąć szybciej, chcemy mieć większą bioróżnorodność. Poza tym wiadomo, że jeżeli coś się kompostuje na ziemi, a nie w kompostowniku, to też te mikroorganizmy odejdą od naszych korzeni, dlatego że nagle tutaj będą miały imprezkę, tak? Pożywkę, jakaś materię, którą będą musiały rozłożyć.
Ale tym zielonym nawozem na trawniku to jest właśnie ta konieczyna, o której mówiłaś.
Dokładnie, to jest perfekt.
Zielony nawóz wieloletni, który rośnie razem z trawą, który wspomaga rozwój trawy, który daje ten zielony trawnik. Czas na założenie trawników jest bardzo dobry, przepis Katarzyna dała. Ważne jest to, żeby trawnik był wyrównany, to jest istotne też, żeby był dobrze wygrabiony, wyrównany, tak. Żeby nie było zbyt wielu dołków, górek, bo potem przy koszeniu wam to wszystko powychodzi, że nie będzie można równo skosić trawnika. I nie chodzi o to, żeby nisko kosić trawnika, wysoko kosić trawnik, ale właśnie jak będzie dołek, górka, no to nie dacie rady utrzymać taki ładnej, gęstej darni, o której marzycie, bo tutaj będzie trochę wyższa, tam będzie trochę niższa, tam będzie na przykład wyłysiała, co źle szkodzi trawie i koniecznie w upalne dni. Ale to także, Katarzyno, oprócz tego, że możliwość założenia czy regeneracji trawnika, to także jest czas, w którym musimy tylko powiedzieć rzeczy dotyczące jeszcze trawnika, że pamiętajcie, no trawnik z grabimi liście. Z trawnika akurat, tak jak Katarzyna mówi, gdzieś upadnie, to niech zgnije, niech rozłoży się może bardziej, ale na trawniku nie powinniśmy zostawiać tych liści, więc będziemy te zbierać liście. Polecamy, żeby używać kosiarki po prostu. Słuchajcie, zbierać te liście kosiarką, kosząc przy okazji trawnik i rozdrabniać liście. Dobrze, chciałaś powiedzieć o łąkach kwietnych, ale cóż we wrześniu z łąkami kwietnymi? Łąki kwietne są już skoszone, bo to mniej więcej w sierpniu się kosi łąki kwietne, zostawia się. To teraz to chyba tylko można je zakładać, takie łąki kwietne.
Można albo zakładać, można dużo różnych rzeczy z nimi robić, szczerze mówiąc. Po pierwsze, to jest naprawdę ostatni dzwonek, żeby je przyciąć, jeżeli ktoś ich jeszcze nie przyciął, tak? Naprawdę teraz już musicie to zrobić. A po drugie, jeżeli na przykład macie trawnik, a chcecie zrobić z istniejącego trawnika łąkę kwietną, albo macie łąkę kwietną, która według was jest kiepska i chcieli, to też możecie teraz coś zmienić. No i oczywiście założyć nowe, no nowe łąki kwietne z siewu, to jest tak samo jak trawnik, tylko warto wybrać sobie mieszankę, która ma w sobie różne rośliny, jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie, tak, żeby w tym pierwszym roku też coś było. Poza tym, tak jak mówię, jak jest duża ilość różnych, przeróżnych korzeni w glebie, to też jest lepiej dla mikroorganizmów i też te korzenie rosną na różnym poziomie, byliny będą miały troszkę bardziej, troszkę niżej te korzenie rośliny jednoroczne, będą miały bardzo płytki korzeń, dlatego to też jakby wypełnimy przestrzeń korzeniami w glebie i to oznacza, że będziemy mieli więcej przestrzeni zamieszkałej przez mikroorganizmy, tak? To jest taka rzecz, także to jest proste. Jeżeli wysiewacie wprost z, tak jak od nowa, no to tak jak Jacek mówił, bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim to w bardzo dobrze wyrównać, tak? Łąka kwietna tak samo jak i trawnik musi być na równym poziomie. Potem ten równy poziom ucieka. On ucieka po kilku latach, ponieważ psy, korety i tak dalej. Ja już widzę, jak moje jamniczki będą kopały wszystko, co się da. Tak dzisiaj jamniczki moje mają 8 tygodni. Właśnie chciałam powiedzieć.
Słuchajcie, ja się łapię za głowę. Ja słyszałem opowieści o tych jamniczkach, ale to może kiedy indziej opowiemy, Katarzyno. O tych dwóch miniaturowych jamniczkach, które będziesz nosić w torebce.
Tak, w torebce będę nosiła na sekator. Będę musiała dwie torebki na sekator mieć.
One się akurat jamniczki zmieszczą. One są tej wielkości, że i sekator, i jamnik się tam zmieści.
Dobrze, więc jeżeli bardziej ciekawe jest, co zrobić, jeżeli macie albo trawę i chcecie założyć łąkę kwietną, albo macie łąkę kwietną i chcecie założyć porządną łąkę kwietną. Więc są dwa sposoby. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że jeżeli macie za dużo trawy w łące kwietnej, albo jeszcze nie w kwietnej, tylko w trawie, to musicie najpierw pozbyć się, że tak powiem, dużej ilości trawy przez wysianie lub zasadzenie w postaci małych już sadzonek, podrośniętych, rośliny, która nazywa się szelężnik, chyba mniejszy. Tak, chyba szelężnik mniejszy. Szelężnik w każdym razie. Po angielsku roślina nazywa się yellow rattle, ponieważ ona jak kwitnie jest żółta, a później jak przekwitnie, to jej kwiatostany w środku zatrzymują nasiona i w taki sposób, że jak się tym potrząsa, to tak brzmi jak grzechotka, tak? Żółta grzechotka, dlatego że rattle to jest grzechotka po angielsku. I tą roślinę zawsze właśnie widać w łąkach kwietnych, ponieważ ona jest pasożytem traw generalnie, tak? Także ona bardzo mocno ogranicza wzrost ich korzeni, na poziomie korzenia, nie na poziomie, ona nie bierze rąk, nie dusi te trawy, tylko załatwia sprawę pod ziemią, tak? Także to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy tak łatwo można kupić normalnie w sklepach ogrodniczych ten nasiona tej rośliny, podejrzewam, że nie, dlatego warto poszukać w internecie, a bardziej jeszcze warto poszukać w naturze. Jeżeli chodzicie na spacery po łąkach, to zobaczycie, znaczy nie wiem, czy rozpoznacie teraz, jak to wygląda, bo to jest zasuszone, ale tego jest sporo. Ja sama pobrałam tutaj na spacerze, jak chodziłam, wprawdzie w Anglii chodziłam, pobrałam, to też można teraz jeszcze wysiewać. Teraz można spokojnie wysiewać takie rośliny wieloletnie, więc na przykład teraz ja tutaj to będę robiła, ponieważ ja zakładam u siebie w trawniku przed tutaj pomiędzy domem a w Toadpool a warzywnikiem taki kawałek właśnie dzikiej łąki. W związku z tym już tam nie koszę od paru sezonów w ogóle trawy. Teraz oczywiście została skoszona, ponieważ teraz jest ten czas. I teraz dosieję wprost troszeczkę tego szelężnika, ale również wysieję w takich bardziej kontrolowanych warunkach w szklarni. W szklarni mam już też inne kwiaty, które kupiłam jako kwiaty dzikie, wysiane do multiplatów i już w postaci małych sadzonek będę je sadziła. Także zobaczcie, możecie albo przyciąć teraz łąkę i zrobić albo trawę i zrobić podobnie jak z tym trawnikiem, tak? Czyli dosypać troszeczkę, ale może nie kompostu holender, bo kompost może będzie za bogata ziemia, zależy jaką
za
macie
łąkę. Za bogate dla łąki kwietnej.
No dokładnie.
Pamiętajcie, że łąki kwietne, to co o czym opowiada Katarzyna, i te jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie rośliny, które na niej rosną, to nie są rośliny, które będą kochały bogate, żyzne gleby. Dlatego jeśli nawoziliście trawnik obficie nawozami, a teraz myślicie, ok, to założę w tym miejscu łąkę kwietną, no to może być większy kłopot, niż gdy nie nawoziliście takiego trawnika przez ostatnie lata jakimikolwiek nawozami. Na takim nienawożonym trawniku, to co opowiada Katarzyna, dużo łatwiej będzie założyć łąkę kwietną i tę jednoroczną, i tę wieloletnią. Mhm.
Dokładnie. I można to zrobić właśnie przez dosiew nasion, tak jak mówiliśmy wcześniej, o dosiewie nasion trawy, do trawy, albo można to zrobić przez dosadzanie sadzonek. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ już jest coś dużego, to tak powiem, i łatwiej może, no wiadomo, że już nie są takie ilości, jak przy wysiewie nasion. Jedna i druga metoda jest dobra, warto stosować jedną i drugą w sumie razem. Ale jest jeszcze jedna opcja, w ogóle zupełnie inna, na przykład zakładanie łąk takich uszlachetnionych. To znaczy ja osobiście uważam, że łąki są bardzo szlachetne, ale pod tą nazwą kryje się po prostu to, że do łąk dosadzamy zdonic, nawet wielkości C3, czyli 3-litrowych, czy tam 1,5-litrowych. Muszą być duże, żeby one później się tam, żeby one nie poległy. Tak, żeby nie poległy, bo konkurencja będzie spora, przecież trawy, prawda, dzikie. I wtedy dosadzacie do takich niekoszonych trawników, ale skoszonych teraz, bo teraz trzeba skosić każdą łąkę, dosadzacie po prostu rośliny już duże, byliny, które wyglądają naturalnie. Tak? To mogą być różne, to może być dydriakiew wieloletnia, to może być knautia, czyli świeżbnica, to mogą być jakieś może krwiściągi, wiecie, to mogą być może saćce, coś, co wygląda naturalnie i coś, co podchodzi że tak powiem, może znajść się na liście rabaty preriowej. Mm-hmm. Czyli coś, co nie wymaga za bardzo nic od nas.
Zachęcamy Was do zakładania łąk kwietnych, bo łąki kwietne są lepsze niż trawnik, tak to nazwijmy. Tam, gdzie możecie, to po prostu zapuśćcie, tak fajnie to nazwałem, łąkę kwietną, chociaż niekoszenie trawnika nie oznacza, że macie łąkę kwietną. To, co Katarzyna powiedziała, że tam potrzebne jest po prostu dodanie szlachetnych nasion, szlachetnych roślin, sadzonek czy nasion, szlachetnych ziółek, dość pospolitych, ale szlachetnych, tak, w porównaniu z trawą, tak, z kwitnących, żeby to była, tak, łąka kwietna, do której będą ściągać owady i płazy.
Trawy też, jak kwitną, to też jest o wiele lepiej niż taka koszona trawa, tak, oczywiście, ale najbardziej wartościowe, tak jak Jacek mówi, są rośliny kwitnące. To nie ma o czym mówić, także pamiętajcie o tym. I też pamiętajcie o tym, sprawdźcie sobie w internecie albo w książce, jakie rośliny są dobre dla ciem. Dlatego, że o ćmach zapominamy. Motyle nas interesują, ponieważ motyle widzimy, wszędzie są, ale zapominamy o ćmach. A na przykład wiesiołek jest rośliną dla ciem. I takie rośliny, które są mocno pachnące i mają białe kwiatki, na przykład wieczornik damski.
Ja pamiętam, Katarzyno, o ćmach, bo u mnie za chwilę zaczną kwitnąć świecznice i wtedy te ćmy tam się zlatują, bo to jest dużo białego, takie fluo nawet powiedziałbym czasami w nocy, to jest białe i pachnie. Ja mam odmianę, która przecudnie pachnie świecznicy.
Tak, czyli to pasuje do tego opisu, nie? Białe i mocno pachnące i zazwyczaj wieczorem tak mocno pachnie.
Tak.
I wtedy właśnie to jest coś, co lubi ćma.
Rabata teraz ozdobne, Katarzyno. Zejdźmy już z trawnika, zejdźmy z łąki kwietnej. Skoszone, jeśli skosicie, to tylko dodaj. Skosicie, to trzeba by zostawić troszeczkę na kilka dni takie łęty, pędy skoszonej łąki kwietnej, żeby one dokładnie dojrzały, żeby te nasiona się wysypały. Z tym, że słuchajcie, to nie jest tak, że jak macie łąkę jednoroczną, dla właścicieli łąk jednorocznych tylko powiem tak, to nie jest tak, bo wieloletnie, no to wiadomo, to są byliny, będą startowały. Ta jednoroczna łąka kwietna, ona w przyszłym roku Wam wcale tak nie zakwitnie jak w tym roku. Dlatego, że nawet jak się te nasiona wysieją, one muszą trafić do ziemi. One muszą zostać, nazwijmy to, wbite w ziemię. Dlatego kiedyś właśnie takie najpiękniejsze łąki kwietne to były, jak się wysiały takie nasionka, a potem przeszły krówki po tych nasionkach i wdeptały w ziemię, albo owieczki, albo kózki. I wtedy taka łąka kwietna jednoroczna mogła się odtworzyć w przyszłym roku. No, my sami nie damy rady wdeptać tego tak starannie jak krowy, czy kozy, czy owce, tych nasionek w tę glebę, bo to jeszcze najlepiej, jakby była taka wilgotna gleba i to.
No, ale ona by musiała być jeszcze przeorana, prawda?
Nie, wiesz co, nie, bo jak chodzą te owieczki, one mają twarde raciczki, w związku z tym one wbijają w tę wilgotną glebę. Tak, w ten sposób uprawia się, nie wiem czy wiesz, na moim rodzinnym Podlasiu hoduje się na specjalnych obszarach chronionych tam gdzie rosną bardzo rzadkie rośliny, właśnie jednoroczne, to wpuszcza się w pewnym okresie stada krów, no tak, owiec tam mniej, oczywiście, po to właśnie, żeby one wdeptały te nasiona przekwitających, chronionych roślin. Właśnie po to, żeby wdeptać to w to błotko. Ale ta zasada dla kwiatów jednorocznych tych jest bardzo podobna. Po prostu...
Tak, ale ja myślę, że to trzeba powiedzieć wprost, że takich łąk kwietnych, które są pełne maczków polnych, chabrów, to nie osiągniecie, jeżeli nie będziecie co roku tak naprawdę te gleby przerzucać, tak? Mhm. To nie ma co marzyć o takich rzeczach. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. A drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, to chciałam ci powiedzieć, Jacku, że ty teraz uważaj, bo ja, jak pracowałam dla króla Anglii, Karola III...
Nie pracowałeś, pracowałeś dla księcia Walii.
A już jest królem, to on właśnie też stosuje owieczki. Ja na razie u siebie mogę zastosować kota i dwa pieski.
No, te twoje jamniczki to nic nie wdepczą.
Ja im takie budki specjalne dam, wiesz?
No. Tak to jest. To dobra, przechodzimy teraz na rabatę ozdobną. Już schodzimy z tej łąki kwietnej. I co teraz mamy robić na tej rabacie ozdobnej? W zależności od tego, jaka ona jest, czy to jest, no tak skracając, preriowa, czyli bylinowa na wiele lat, czy angielska, co na tej rabacie robić, ale też chciałbym, żebyś powiedziała, bo wiele takich pytań teraz się pojawia, że liście zaczynają chorować, że przebarwiają się, że robią się plamy, tak, że monardy dostają mączniaka, co jest akurat dla monardy typowe. Dla wielu odmian monardy jest to typowe, że zarażają się mączniakiem. Co robić teraz? Ratować te liście, czy nie ratować na tych rabatach ozdobnych?
No tak, przede wszystkim, to ja mam piękną rabatę za oknem, nie mogę się nacieszyć, moją nową preriową. A po drugie, to... Faktycznie, ale ja myślę, że chciałabym was uczulić tylko tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek strachy na lachy, tak? To chciałabym was uczulić tylko na jedną rzecz, na czarną plamistość na różach. Faktycznie, jeżeli tutaj opadają liście, a jak róża ma czarną plamistość, to te liście opadają same, nawet nie musicie ich zrywać. I niestety to jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej, regularnie najlepiej, te liście spod róży zbierać i wyrzucać. Słuchajcie, dlatego, że później ta choroba może z roku na rok po prostu przechodzić na roślinę, tak? I przechowywać sama siebie w glebie i u podnóża rośliny, dlatego te liście faktycznie trzeba o to dbać, żeby je oczyszczać. Tak samo jak na przykład, wiecie, macie gruszkę, która ma rdze, no to też przez ten sposób będziecie pozbywać się choroby, przez zbieranie tych liści i usuwanie z miejsca, gdzie ta gruszka rośnie. To samo z tymi różami.
Ale Katarzyno, wpadnę ci w słowo usuwanie, co znaczy usuwanie? Usuwanie, czyli do worka, usuwanie, czyli palenie, usuwanie, czyli danie do kompostu.
Ja osobiście bym nigdy nic nie spaliła, to jest pierwsza rzecz. Ja bym dodała do kompostu. Ja wszystko dodaję do kompostu, ponieważ w moim kompostowniku wszystko się porządnie nagrzewa, ja robię tak zwany kompost gorący i wszystkie te rośliny, które tam są, czy to jest jakiś czarny walnut, czyli orzech, którego wszyscy się boją.
Tak, wiele pytań, czy można dodawać orzech, dąb, czy można dodawać.
Ostatnio miałam, czy można rącznik dodawać, bo on jest trochę trujący, bardzo dużo roślin jest trujący, słuchajcie. Można, dlatego że rośliny jak są rozkładane przez mikroorganizmy, które właśnie przechodzą kontrolowanie procesy gnicia, tak najbardziej to gnije, to jest normalne, to one zupełnie zmieniają swój skład chemiczny. To są zupełnie inne rzeczy, które wychodzą z drugiej strony, że tak powiem, mikroorganizmów. Także jak najbardziej, a tak na marginesie, bardzo wartościowa rzecz, zapraszam was dzisiaj już na mojego vloga, dlatego że udało mi się opublikować już na vlogu pierwszy odcinek z serii 10 filmów, które będą właśnie takie krótkie filmy o różnych sposobach ochrony zasobów naturalnego środowiska i tak dalej. I właśnie w pierwszym odcinku, który dzisiaj jest już na moim vlogu na YouTubie, że tak powiem, jest właśnie pokazane kompost i kompostownik i jak my robimy kompost. Dlatego to jest akurat temat, no kompost to jest zawsze temat na czasie, ale zobaczcie, ochrona zasobów naturalnych, część pierwsza, kompost ogrodowy. Ten filmik trwa niewiele dłużej niż 10 minut, ale powiem wam, że tam jest po prostu ja gadam, a pokazane jest, a Andrew robi. Tak? Tak jak powinno być.
No to jest piękne. Gorący kompostownik, to znaczy kompostownik, który jest dobrze ułożony, dobrze zmieszany, te brązowe z zielonym, Kasia to nazywa mokre i suche, w odpowiednich proporcjach i szybko się nagrzewa. Ja swoją pryzmę ułożyłem ponad tydzień temu, bo to była sobota, ale nie ta ostatnia, tylko jeszcze wcześniej. Po 4 dniach, bo wsadziłem termometr, tak jak ty wsadzasz termometr i kontrolujemy temperaturę. Kompost po 4 dniach nagrzał się do 65 stopni, chyba po 5 do 68. Ach, radość, tak chyba 2 dni się utrzymywała, potem spadł do 65, a teraz po ponad, zdecydowanie ponad tygodniu utrzymuje się temperatura 60 stopni. To znaczy, że kompostownik powoli stygnie i to jest naturalne, jak ułożycie taki kompost, że on się na początku dosyć szybko nagrzeje, wysoko się nagrzeje, te 68 stopni to rzeczywiście radość i raczej więcej trudno osiągnąć w takim kompostowniku naszym, tam można 70 może uzyskać stopni Celsjusza i więcej nie trzeba, słuchajcie, naprawdę więcej nie trzeba, żeby uznać, że to jest gorące kompostowanie i jak w troszeczkę ostygnie, to wtedy po prostu przerzucicie. No dobra, dodajemy te wszystkie liście, to patrz, przy kompostowniku, poprzedni odcinek zaczęliśmy chyba też od kompostu, tak mi się wydaje, jak mówiliśmy o kompostowaniu,
wszystko
ale
się
no
zaczyna
tak,
i
tak to jest, że nie ma odcinka,
kompoście,
w którym byśmy pewnie o glebie i o tych mikroorganizmach nie mówili, bo to jest życie.
Ale mączniak, bo o tym też pytałeś.
Nie, mówiłem tylko, że to jest naturalne, że
tak, tak.
Że
monardy,
pysznogłówki po prostu zaczynają chorować jesienią.
Tak, i to akurat przycinamy do ziemi po prostu. Te rośliny, jakiekolwiek rośliny dostają właśnie tego mączlika.
Mączniaka.
Do końca życia będę myliła. Mączniaka, tak samo jak biedronki i mrówki mylę. To zupełnie niezrozumiałe.
To nie, to badania sobie trzeba zrobić.
Po prostu te rośliny akurat trzeba przyciąć do ziemi. Słuchajcie, ogólnie we wrześniu na rabatach żadnych, poza tymi, które teraz wymieniliśmy, to też mogą być malwy, jeżeli się jeszcze uchowały, jeżeli zaczynają liściem chorować i jeżeli już, znaczy ja na początku obcinam też liście tych malw, tak, ale jak już mam po prostu sam patyk z jakimś takim przekwitniętym kwiatostanem na górze, no to już wtedy przytnę tą malwę.
Ale nasionka najpierw zbierzesz i dopiero przytniesz.
No jeżeli, znaczy tak jeszcze czekam, aż żeby sama się rozsiała, ale i tak ja wysiewam co roku, tak, mam pełno malw w tym roku, nie mogę się doczekać do wysadzenia teraz, czekają rzeczy, jeżeli macie miejsca na rabatach, to możecie teraz wysadzać do ogrodu jak najbardziej, to jest dobry czas, prawda, byliny albo rośliny dwuletnie, tak, które w przyszłym roku będą wczesnym latem kwitły, to jest dobry moment, szczególnie, że dzisiaj jest czwartek, a jutro jest piątek i ten, dzisiaj to nie wiem, co zależy, które nas słuchacie, ale jest właśnie do końca, do piątku, to ma się jeden dzień, niestety tylko, kwadra korzenia. I to jest właśnie dobry czas, żeby sadzić, tak, byliny albo w ogóle rośliny. Także to warto o tym pomyśleć, to też jest dobry czas, żeby dzielić. Ale ogólnie, oprócz sadzenia nowych rabat albo dosadzania do rabat, gdzie są miejsca, to powiem szczerze, że nie, jeszcze we wrześniu bym za bardzo nie szalała w ogrodzie na rabatach. Jeszcze myślę, wydaje, że do tych rabat wrócimy bardziej w październiku. Jeżeli chodzi o rabaty preriowe, to w ogóle teraz to tylko siedzieć i się im przyglądać i się cieszyć. Tak, że jest tak pięknie. Oczywiście trzeba zawsze mieć oko na chwasty, szczególnie jak to są młode rabaty. Moja rabata preriowa tutaj za oknem jest, no, jest młoda, ona była sadzona tej wiosny. I są jeszcze przerwy pomiędzy roślinami, są widoczne, chociaż już w niewielu miejscach, ale są, dlatego szczególnie, że w niektórych miejscach po prostu jeszcze chciałabym dosadzić coś, czego nie miałam. Ale po prostu tam, gdzie jest dostęp do światła, no to tam rosną chwasty, więc musicie te chwasty kontrolować. Szczególnie, że moja preria była zakładana na trawniku tak naprawdę i różne dziwne rzeczy wyrastają. Niechciane byliny na przykład, różne, to mnie bardzo nerwuje, które są jakby z innego w ogóle czasu, z innej przestrzeni. Także zawsze na chwasty trzeba mieć oko. No i na rabatach ozdobnych typu jak moja angielska, tak? Także są takie właśnie tradycyjne kwiaty, jak właśnie jakieś róże, floksy, dalie. Floksy to akurat ewentualnie, jak przekwitają, jak robią się takie brzydkie, zasuszone kwiaty, no to ewentualnie możemy rękoma delikatnie te takie zasuszone kawałki ściągnąć, żeby to nie wyglądało brzydko, bo są takie ciemne, ale potem ten nasionostan jest dosyć ładny, także można zostawić. Nic też nie przycinamy, ale właśnie cały czas obcinamy przekwitnięte kwiatostany na różach, na daliach, na przykład jeżeli macie kosmosy, to też jak najbardziej na cyniach, na wszystkich takich typowych kwiatach, które potrzebują tego ogławiania. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. No i cały czas, no teraz byliny są potężne. Na prerii nie, dlatego że, znaczy na prerii są też potężne, ale one tam sobie się same trzymają. Ale w ogrodach takich właśnie jak ten nasz angielski, rośliny teraz są potężne, na przykład rutewki mamy wielkie, mamy wielkie dalie, mamy też wielkie szałwie amistat, wiecie, to totalna mieszanka w ogóle rzeczy z innych parafii, jeżeli chodzi o, wiecie, o przemarzanie i tak dalej, ale wszystko to teraz jest duże, piękne, ale to też oznacza, że jak jest jakiś mocny deszcz albo jak jest jakiś wiatr, no to one się przewracają. Ja regularnie proszę, żeby wejść na moją rabatę angielską i żeby podwiązać na przykład te rutewki, które są piękne, te białe rutewki, które wszystkim, każdy by chciał je mieć i bardzo fajnie, ale one niestety są o tyle bardziej uciążliwe, jeżeli chodzi o pielęgnację, że właśnie w sezonie trzeba cały czas je podwiązywać, doglądać. Ale rutewek, bo to też częste pytanie jest podczas oprowadzania, rutewek nie przycinajcie, dlatego że one po przekwitnięciu, ich liście bardzo ładnie się przebarwiają na taki żółty kolor jesienny, tak? Także rutewki też nie przycinajcie za szybko. Te rabaty, takie tradycyjne, będziemy przycinać dopiero październik, listopad, także teraz tylko pielęgnujecie normalnie, jakbyście to robili latem. A prerie, to tak jak mówię, nic nie robicie.
I usuwamy tylko te chore liście, szczególnie chore liście róż, tak jak powiedziałaś. A czy to jest dobry czas na zakładanie nowej rabaty bylinowej?
No oczywiście, że jest dobry czas na zakładanie nowej rabaty bylinowej.
Och, to dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, dlatego że być może powstanie też duży film, mam nadzieję, że albo kilka odcinków, bo tak jak mówiłem, Kasia miała wpaść zobaczyć, ale nie wpadła. Będę wypominał jej jeszcze chyba przez pół roku, aż się pojawi.
U siebie,
tak jak Katarzyna mówiła o tej łące kwietnej, którą zakłada, to ja zakładam dużą rabatę bylinową. I to jest dobry czas teraz, jeśli myślicie o nowej rabacie bylinowej, założeniu nowej rabaty bylinowej, to jest dobry czas na to, żeby się tym zająć. Zająć się przede wszystkim w zdobyciu roślin. Słuchajcie, to nie jest proste w dzisiejszych czasach, zdobyć rośliny, o które Wam chodzi, na których Wam zależy. Ja w ostatnią sobotę wpadłem o godzinie 10:30 do ogrodu Katarzyny. Nawet wynająłem dostawczaka na godzinę, załadowałem wiele skrzynek, bo pięknie był zaopatrzony i nadal jest pięknie zaopatrzona szkółka u Katarzyny. Wiele fajnych, dobrych, cudownych roślin, więc warto odwiedzić w najbliższy weekend ogród Katarzyny Wzgorzałem, bo jeszcze są te rośliny. Na dodatek w niedzielę ja będę oprowadzał o godzinie 13, co jest podwójną atrakcją. Mam nadzieję, tak nieskromnie powiem, ale warto zbierać teraz te rośliny, warto zdobywać te rośliny, warto, słuchajcie, gromadzić. I ja będę zakładał swoją robotę na trawniku, na starym trawniku, bo im mniej trawy, tym mniej pracy. Taką mam nadzieję, a nawet pewność, że trawnik to jest najbardziej pracochłonna część w ogrodzie. I po prostu tak jak często Katarzyna opowiadała o rabacie preriowej, o zakładaniu rabaty preriowej, to jest taki uniwersalny przepis na zakładanie rabaty na trawniku. Skosić do samych korzeni taką trawę pod kaszarką żyłkową, wykosić trawę do samej ziemi, rozłożyć porządną warstwę kompostu i posadzić rośliny. Wielkiej filozofii nie ma. W związku z tym, jeśli myślicie o rabacie, nie musicie czekać do wiosny. Teraz zakładajcie taką rabatę. One dzięki temu, że wyściółkujecie kompostem, dobrze się zakorzenią, byliny dobrze się przekorzenią, też dobrze przezimują, mam nadzieję. Tak? A jak nie zdobędziecie wszystkich roślin, to zawsze wiosną będzie można dosadzić kolejne jakieś oczekiwane przez was roślinki.
Możecie sobie zrobić jakiś plan. Ja sobie nie robię żadnego planu nigdy, ponieważ ja mam to wszystko w głowie, ale bardzo polecam wam książkę Tworzę ogród naturalny, którym jest podpowiedzi mnóstwo.
Pyta Adolfa.
Jak się tak, jak się zabrać za zakładanie takiej rabaty, za projektowanie takiej rabaty. Może bardziej, jaki właśnie, jeżeli chodzi o wybór roślin, bo tutaj Jacek bardziej praktycznie opowiada, tutaj warto na pewno raczej do Jacka się zwrócić o to, jak założyć taką rabatę fizycznie, tak? Ale jeżeli chodzi o wybór roślinności, to bardzo polecam książkę Tworzy ogród naturalny, którą też na razie jeszcze możecie, póki jeszcze się nie skończyły, kupić u nas w sklepiku.
A to ja zdradzę, że ja po prostu swoją rabatę przed domem absolutnie tworzę zainspirowany tym, co Piet Adolf przedstawił w tej książce. To jest po prostu troszeczkę mojej fantazji, bo nie wszystkie rośliny, oczywiście takie, które są, albo odmiany pewnych roślin, nie wszystkie, które tam Piet Adolf poleca, stosuje i inne rzeczy, ale tak, ja przy zaprojektowaniu swojej rabaty, przy tym, co będę robił, absolutnie masz rację, książka Pieta Adolfa jest podstawową dla mnie lekturą i podstawową inspiracją do tej rabaty bylinowej. Super, że wspomniałaś o tej książce.
No nie mogę się doczekać, jestem bardzo ciekawa, jak ci to wyjdzie.
Katarzyno, z tej rabaty preriowej chciałbym, z tej rabaty bylinowej, z rabat ozdobnych na chwilę, bo nasz czas strasznie, ale to strasznie goni. Wskoczmy na chwilę jeszcze do szklarni, bo prosiłaś, żeby do szklarni zajrzeć.
Warto jest zajrzeć do szklarni, ponieważ i szklarnia, i tunel teraz może będą wymagały od nas jakichś prac, tak? Tunele foliowe są bardziej miejscem takim, chyba wspominaliśmy o tym podczas ostatniego podcastu, tak? Bo to bardziej warzywne miejsca, ale też na pewno robią się miejsca, tak? I będą rośliny, jak będą zaczną się przymrozki, nie wiem, kiedy dokładnie w tym miesiącu zaczną się przymrozki, no ale ten miesiąc jest długi jeszcze. Ale wiecie, gdyby zaczęło się robić chłodno, to jeżeli macie miejsce w tunelu, w folii, pod folią, w szklarni, to możecie już przenosić rośliny. Możecie zadołować niektóre rośliny. My pewnie będziemy szczegółowo o tym mówić troszkę lepiej, jak zadołować dużo, dużo takich delikatnych roślin z rabat, które można spokojnie przezimować, nawet bez jakiegoś dodatkowego ogrzewania, no ale jednak troszkę trzeba czegoś tam ciepełka zapewnić. Także to jest jedna sprawa, że oczyszczamy już z roślin, które są nam niepotrzebne i przy okazji szklarnie, nie wiem jak się wam udałoby to zrobić w portfolio, ale wiem, że nasz tunel też jest często, ale bywa, że także jest myty. O tej porze roku, jeżeli używaliście szklarni intensywnie latem albo tunelu, to też warto jest go umyć. Oczywiście ekologiczne mydło, ekologiczny płyn do mycia naczyń, żadnej chemii. A jeżeli macie myjkę ciśnieniową, to w ogóle bez żadnego detergentu. Możecie sobie po prostu samą wodą ciepłą umyć, to zupełnie wystarczy. Ale zawsze warto, bo tak jak mówię, w ogrodzie ekologicznym to ogrodnik musi działać mądrze, to chodzi o prewencję, tak? Czyli chodzi o zapobieganie różnym strasznym rzeczom, które się nie mają prawa stać w takim ogrodzie, a nie jakiś tam pomoc doraźną, tak? Że już wszystko nam padło i co teraz? No teraz to można ewentualnie iść na wino, tak, jak już wszystko padło, ale to też jest akurat dobra rzecz. Także słuchajcie, to jest to. Dodatkowo w szklarni albo w domu na parapecie możecie też już pomyśleć o tym, że jak będą przymrozki, to będziecie przenosić te wszystkie swoje piękne oleandry, cytrusy, jakieś inne rzeczy, które macie na zewnątrz, jakieś datury, burgmansje. To całe towarzystwo z takich ciepłych krajów trzeba będzie przenieść, również amarylisy, jeżeli macie na zewnątrz, przechować w różnych miejscach na różne sposoby, w zależności od rośliny, ale miejcie na to oko, dlatego że one, jak będziecie zostawiać je często na noc, w chłodne noce, to one mogą zacząć się stresować. A to oznacza, że one mogą pozwolić pewnym chorobom i szkodnikom na atak, tak? I to jest, trzeba starać się, żeby te rośliny były w dobrym stanie. I też nie przenoście do tej szklarni, którą tak pięknie umyjecie, roślin, które mają jakieś choroby na liściach, tak? Także zobaczcie, czy nie ma czegoś. I wtedy jak coś jest, to po prostu trzeba to, albo jeżeli to jest choroba grzybowa, to po prostu usunąć, a jeżeli to jest jakiś owad, czy jakiś szkodnik, to po prostu zmyć, albo ściągnąć chusteczką, tak? I to jest bardzo ważne. Także nie wstawiamy do tego, do szklarni, albo ani nawet na parapet, tak? Do domu roślin, które są chore. No i możecie już w tym miesiącu wysadzać do donic cebulę hipeastrum, tak, czyli amarylisów. Tam to nie były amarylisy, bo ja powiedziałam, że amarylisy, tak, przynosić do domu. To nie chodzi mi o amarylisy, tylko o... one pochodzą z Afryki Południowej. Agapanty. No tak. Agapanty, chodzi o mnie agapanty. Tak, a hipeastrum czy amaryllisy możecie teraz już sadzić w tym miesiącu cebulę do donic. One zakwitają po około 6 do 8 tygodni od posadzenia, także możecie sobie zacząć już je wsadzać, żebyście zimą mieli piękną kontynuację różnych kwitnących amaryllisów w domu, dlatego że nie ma jak naprawdę taka trąba. To jest przepiękny kwiat, uwielbiam je.
Na którymś live'ie taka trąba, taki amaryllis Katarzynie spadł tak. Tak wyrósł, że spadł i przewrócił. Jeśli skoro wspomniałaś o cebulkach amaryllisów, to ja już tak trochę sumując ten wrzesień, bo kończymy ten wrzesień w ogrodzie, najpierw warzywnik, teraz był trawnik i rabata ozdobna, tylko podpowiem, że słuchajcie, to jeszcze nie jest ten miesiąc, w którym będziemy sadzić jakieś rośliny cebulowe, ale wrzesień jest dobrym miesiącem do tego, żeby kupić ząbki czy główki czosnku jesiennego do tego, który będziecie sadzić, żeby kupić cebulki tulipanów, narcyzów, no wszystkich roślin, które będziecie chcieli potem sadzić jako rośliny, które będą wam kwitły w donicach wiosną i zdobiły przed domem tarasy, czyli nasze lasagne, o których zawsze co roku opowiadamy, pewnie w tym roku też opowiemy. To nie teraz, jeszcze nie we wrześniu sadzimy te wszystkie rośliny, jeszcze nie we wrześniu czosnek, jeszcze nie we wrześniu tulipany i inne rośliny cebulowe, ale teraz jest olbrzymi wybór tych roślin w sklepach i można sobie po prostu pochodzić po tych, pożeglować w tym, posurfować w tym internecie, popatrzeć na te wszystkie tulipany, narcyzy, frezje, co tam jeszcze jest, żonkile, no pełno takich roślin, śnieżyczki, krokusiki, czosnki ozdobne, tak? To wszystko można w tej chwili zamawiać, tym bardziej, że dopiero właśnie od mniej więcej połowy września porządne sklepy, które sprzedają te cebulki, zaczynają wysyłać, więc nie jest jeszcze za późno. Teraz zamawiamy. Także, tak jak powiedziałem, oprócz czosnków ozdobnych, te czosnki jadalne, czosnki o zimę, tylko sprawdźcie, czy kupujecie czosnek o zimę. Mam nadzieję, że czosnków wiosennych nie ma teraz w sprzedaży, że one będą dopiero późną zimą będą w sprzedaży. No, to się może pomylić, wiesz, jak ktoś kupuje na Allegro, to czasami może kupić czosnek wiosenny, tak? No bo sprzedający nie bierze pod uwagę tego, że ktoś nie rozróżnia harnasia na przykład od jarusa, bo tak też może być. Ale czosnki o zimę kupujemy, będziemy je sadzić dopiero w październiku, ale o tym opowiemy w odcinku październik w ogrodzie ekologicznym, a to już i tak niedługo, kiedy to będzie, gdzieś za 2-3 tygodnie już będziemy mówić
jeszcze długo.
Październik w ogrodzie ekologicznym.
3 tygodnie. Mhm. A w przyszłym tygodniu, słuchajcie, chciałabym przypomnieć naszym patronom, że jest spotkanie live 21 września o godzinie, to lepiej nie mówić, bo ja teraz pomylę, ale jakoś tak wieczorem lepiej nic nie namieszać. W środę 21 września mam spotkanie z patronami, dlatego zapraszam wszystkich patronów, żeby już myśleli o pytaniach. Wiem, że dużo osób pyta o różne porady, mają problemy większe lub mniejsze, albo po prostu jakieś zagadnienia, które chcieliby poruszyć. Słuchajcie, wszystko, przychodźcie z tymi wszystkimi swoimi problemami na live'a, zapraszam i zazwyczaj jest tak, że patronów jeszcze nie jest tak dużo jak na naszych live'ach i zazwyczaj jest tak, że zawsze odpowiadam na wszystkie pytania, także zapraszam patronów na live'a za niecały tydzień.
Drodzy patroni, trzymajcie kciuki za opony Katarzyny, o to, żeby one były całe, żeby nie złapała gumy.
Wszystkie nowe 4.
To słuchajcie, to spokojnie możemy zapowiedzieć także live'a dla nas wszystkich na Facebooku. Live'a w poniedziałki o godzinie 20, jak są wszystkie 4 nowe opony, to Katarzyna da radę. Mam nadzieję, że ja też dam radę, bo akurat Katarzyna mi chyba planuje jakiś kawałek dnia w poniedziałek i teraz będzie liczyła na to, że to ja zdążę na live'a.
W następny. To jeszcze nie ten poniedziałek.
Więc zapraszamy Was na live'a w poniedziałek o godzinie 20. Zapraszamy Was do ogrodu Katarzyny. Tak jak wspomniałem, jest szkółka pełna, ale także teraz ta rabata angielska i ta rabata preriowa, zresztą też rabata ziołowa, rabata żwirowa są naprawdę przecudne. Warto przyjechać, zobaczyć, bo mimo tego, że wrzesień, że czasami już jest i wilgotno, i jakoś tak chłodnawo, to w tym ogrodzie te kolory kwiatów, te kolory i barwy bylin i krzewów aż grzeją po prostu, gdy się ogląda. Warto odwiedzić od 11 do 16 w sobotę i w niedzielę ogród Katarzyny. Zapraszamy na vloga Katarzyny. Katarzyna wspomniała o tych programach edukacyjnych, które będzie tam tworzyły. Zapraszamy na Facebooka naturalnie o ogrodach. Także tam także są nasze live'y. Jak będą, są nasze podcasty i są filmy także poradnikowe. Dziękuję Ci, Katarzyno. Życzę Ci miłych dni i co? To mam nadzieję, że widzimy się, słyszymy się w najbliższy poniedziałek o godzinie 20. Pa, pa.
Tak jest. Wszystkim życzę dobrego tygodnia i idę świętować mini urodzinki jamniczków. Pa, pa.